Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan Bartosz Jaskulski, pilot komunikacyjny, pilot Boeingów. Dzień dobry, panie Bartku.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Ile godzin ma pan nalatane na Boeingu?
Na Boeingach latam od... W marcu przyszłego roku minie 4 lata, także dosyć krótko. W samym przedsiębiorstwie pracuję 15 rok. Totalnie mam nalatane ponad 8 tysięcy godzin, a na tym samolocie już nalot dobija do 3 tysięcy.
Czy to jest taki samolot, który sam lata?
No nie lata zupełnie sam. Trzeba jednak mu troszeczkę w tym pomóc i dlatego też tam siedzimy z przodu.
Nie, bo wszyscy mówią o panu kapitanie Wronie, że jest arcymistrzem latania, że posadzenie tego Boeinga bez podwozia to był wyczyn, który jest absolutnie mistrzostwem albo arcymistrzostwem świata.
Jest to na pewno wynik bardzo dobrej techniki pilotażu i bardzo dużego doświadczenia na tym samolocie. Z tego co pamiętam, kapitan Wrona lata od samego początku, jak te Boeingi pojawiły się w locie, jest instruktorem na tym typie samolotu, więc o samolocie wie prawie wszystko. Ma na nim spędzonych wiele godzin. W tej pracy i w tym charakterze pracy tego manualnego latania jest dosyć niewiele, bo to na każdy jeden lot 10-godzinny tak naprawdę w rękach ten samolot się trzyma tylko przez parę minut, chyba że są to sytuacje, które wymagają odłączenia autopilota w jakimś tam locie w silnej turbulencji, gdzie trzeba sobie poradzić, to się nie zdarza często. Także widać, że to jego doświadczenie zdobyte latami pracy w locie i lotów na tym samolocie zaowocowało naprawdę znakomitą techniką pilotażu i ja jako młody adept, bo na tym samolocie 3 lata to jest niewielka ilość spędzonego czasu, chylę czoła i kunszt pilotażu.
Kiedy się oglądało ten filmik z lądowania, to lądowanie było tak łagodne i spokojne, zresztą nawet pasażerowie z tego lotu mówili, że oni czasem twardziej lądowali na podwoziu niż bez podwozia.
Tak, dużo czynników wpłynęło korzystnie. Mówi się, że w lotnictwie też trzeba mieć odrobinę tego szczęścia, które tym razem, czy w tym zdarzeniu Tadziowi sprzyjało. Było widać, pogoda była bezwieczna, słoneczna, suchy pas, przygotowany do lądowania awaryjnego, ale na ten dzień to naprawdę były wymarzone warunki, żeby takie lądowanie przeprowadzić. Każda inna niekorzystność czy przeciwność losu, czy typu boczny wiatr, niższe zachmurzenie, gorsza widzialność, na pewno by mu to utrudniały. Co nie znaczy, że mogłyby spowodować, że to lądowanie byłoby inne.
A ćwiczycie lądowanie bez podwozia na symulatorach?
Jest cały program, cykl szkolenia składa się z 6 sesji. Na każdą sesję przypisane są różne systemy sterowania, których awarie trenuje, bo nie da się w przeciągu 8 godzin lotu na symulatorze, który odbywamy co pół roku, nauczyć się czy przetrenować wszystkiego, co samolot umie i każdego systemu. Także taki program
Miał pan przecież zająć na symulatorze. Sytuacja awaryjna, nie wychodzi podwozie, co robisz?
Tak. To jest jedna z sytuacji, czy jeden z czynników, który zakłada awarię jednego z systemów, że podwozie jest kłopot z otwarciem, otwiera się niecałkowicie, czy w ogóle. Trudno mi teraz sobie przypomnieć, czy było takie zdarzenie, że to instruktor decyduje o tym, jaka awaria będzie na symulatorze, czy zdarzyło nam się lądować bez podwozia zupełnie. Często lądowania, które pamiętam, to były lądowania bez jednej goleni otwartej albo bez przedniego kółka. Natomiast osobiście nie ćwiczyłem lądowania bez podwozia.
Bo na czym polega ta sztuka? Nie ma się kół, tak? Więc jest zupełnie inne zachowanie samolotu przy ziemi.
Tak, no ja z tego co zaobserwowałem, czego bym się nie spodziewał może na samym początku jako pilot, czyli gdybym nie trafiła ta sytuacja, to że jednak zupełnie inaczej rozłożona jest masa w sensie punktów podparcia samolotu do ziemi. Podwozie jest zdecydowanie troszkę z tyłu niż silniki. Ten samolot oparł się na silnikach, tak? Nie wiadomo było, gdzie będzie trzeci punkt podparcia. Czy on stanie na ogonie, tak jak to było widać, czy będzie chciał ten dziób położyć, tak jak to normalnie wygląda. Czyli to lądowanie różniło się tym, że tak jak każdy z nas ląduje na samolocie i spodziewa się, że po przyziemieniu głównego podwozia opuszczamy delikatnie nos, żeby dotknąć kołami dziobem, czy przednim.
Gdyby dotknął, to?
Nie gdyby dotknął. Ten samolot normalnie na podwoziu ma tendencję, żeby się pochylić i oprzeć nos. A okazało się, że bez podwozia jednak ten samolot zostaje z tym ogonem z tyłu i po zatrzymaniu się nie było czegoś takiego, że zatrzymał się i nos
i mógłby wtedy
uderzył
cyrkiel tak zwany zrobić.
Tak, i uderzył nosem o ziemię. Czyli czy te siły ciężkości były tak rozłożone, że jednak został oparty, co było bardzo korzystne.
Kilka dni wcześniej w portalach informacyjnych była sytuacja lądowania jakiegoś samolotu irańskiego właśnie bez przedniego koła, gdzie pilot właśnie cały czas tak trzymał podniesiony ten dziób, aż samolot wyhamował i dopiero wtedy się oparł. Wtedy też pojawiły się takie takie komentarze, że no, gdyby był w ogóle bez kół, to byłoby zupełnie inaczej. Albo gdyby nie miał silników pod, bo ten akurat irański nie miał silników pod skrzydłami, to też mu było łatwiej. Okazuje się, że można też z silnikami pod skrzydłami bezpiecznie wylądować.
Zawsze w takich zdarzeniach i w takich sytuacjach jest mnóstwo gdybań, do których ja jestem nastawiony bardzo sceptycznie, bo naprawdę czynników, które zdarzają się przy jakiejś niecodziennej sytuacji niestandardowej, jest mnóstwo. Mnóstwo, które odgrywają mniej lub bardziej, czy ważniejszą lub mniej ważną rolę w tym, jak zakończy się ta procedura awaryjna, czy procedura emergency, albo zwykła procedura z drobną usterką. No to jest takie wróżenie z fusów, czy opowiadanie sobie teorii. Owszem, jest ta instrukcja, o której głośno cały czas jest QRH. Zestaw checklist, które opisują, co załoga ma wykonać w danej sytuacji awaryjnej, która w samolocie wystąpi.
Tu jest taki stawia, czy miał zawracać, czy miał lecieć, czy mógł lecieć.
Tak, tam wszystko jest napisane, każde zdanie powoduje, że wypracowuje się decyzję.
I tu nie ma tak, że on mógł sobie zdecydować, wracam albo lecę i jego osobiste widzimy się zdecydowało.
Absolutnie nie. Zawsze jest tak, że otwieramy daną checklistę, realizujemy procedurę i w procedurze, jeśli jest napisane magiczne, znaczy nie ma magicznego zdania land at the nearest suitable airport, znaczy, że nie mamy obowiązku wylądować na najbliższym dogodnym, czyli producent jak gdyby samolotu założył, że z taką drobną usterką, czy tego typu usterką nie ma konieczności, czy zagrożenia bezpieczeństwa, można z tym samolotem lecieć. Jeśli takiego zdania nie ma, oczywiście będziemy teraz gdybać, że to trzeba ocenić, jakiego rozmiaru jest ta usterka. Fajnie, że można się skontaktować z bazą techniczną, która dużo podpowie i pomoże, jeśli tam da się z kimś nawiązać łączność. I decyzję zawsze jednak wypracowuje dowódca, czy tam wypracowuje załoga, a ostatecznie decyzję podejmuje kapitan. Mhm. Także to jest taki scenariusz, do którego jesteśmy przygotowywani.
A pan kapitanuje, czy jeszcze nie?
Ja jestem na tym samolocie first oficerem, czyli jestem drugim lotnikiem, tak? Czyli razem z kapitanem stanowimy załogę.
W razie czego kapitan decyduje?
Oczywiście. Kapitan decyduje, kapitan jak gdyby bierze na barki odpowiedzialność decyzji, którą podejmuje.
A jest taki ciężar, że ma się tych 200 ileś osób na pokładzie?
Mojego doświadczenia i mojej pracy w charakterze pilota komunikacyjnego naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, czy z tyłu jest jedna osoba, czy jest ich 230. Za każdym razem pracujemy tak samo. Także wydaje mi się, że to obciążenie w pracy nie przeszkadza. Może gdzieś w drugim oddechu, kiedy emocje opadną, człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że jednak to nie był pusty samolot, że jednak tam było trochę ludzi i pomyśli sobie o tych małych dzieciach. W kokpicie podczas wykonywania obowiązków naprawdę nie ma, to mogłoby przeszkadzać.
Myślę. Ale trzeba tym ludziom coś powiedzieć, tak? Kochani, mamy problem, nie mamy podwozia. I co teraz zrobimy?
Zawsze to jest przede wszystkim konsultacja z drugą częścią załogi, która jest bardzo ważna, to jest personel pokładowy, czyli szef lub szefowa pokładu, która zawiaduje tymi 8 dziewczynami, które tam pozostały. Ona wie, jaka sytuacja jest na pokładzie, ona widzi, czy jest symptomy, są paniki, jak się zachowują pasażerowie. Nie można wziąć PA tak zwanego, czyli passenger address, wcisnąć guzika. Dzień dobry, mówi do państwa kapitan. Za chwilę będziemy awaryjnie lądować, bo nie otworzyło nam się podwozie.
Wierzący niech się
te rodzą. Słowa trzeba ważyć, poinformować jak najbardziej, bo pasażerowie bez informacji będą bardziej spanikowani i bardziej nerwowi. Mhm. Ale tutaj mówię, to jest kooperacja dowódcy z personelem pokładowym, czyli wiemy, jaka jest sytuacja, uzgadniamy i wtedy pada komunikat, który przekazuje informacje jak najbardziej odpowiednią dla danej sytuacji, żeby tych ludzi nie zdenerwować, żeby ich nie okłamywać, a żeby im podać te informacje, które będą jak najbardziej niezbędne i bezpieczne, znaczy nie spowodują dodatkowego niebezpieczeństwa.
No, paniki, jak słyszeliśmy, nie było. Rzeczywiście to jakoś dobrze zostało.
No tutaj z relacji, które ja sam śledzę, widać, że naprawdę załoga zachowała się znakomicie i pasażerowie zachowali się znakomicie. Trzeba jednak dodać, że nie każdy o tym wie. Ci ludzie wystartowali o 2 w nocy. O 2 w nocy, załoga wystartowała o 2 w nocy, przyleciała dzień wcześniej, miała czas 16-18 godzin w hotelu na wypoczynek, ale w dalszym ciągu biologicznie pracowali całą noc. I decyzję, którą podjęli i działania, które musieli podjąć, podejmowali po naprawdę dużym zmęczeniu pracy całonocnej, bo siedziało ich w kokpicie 2. To jest praca, która zakończyła się takim lądowaniem po nocnej służbie trwającej 10 godzin, czy tam 11.
I to jest 11. Tak, że oni obaj ciężko pracowali przy tym lądowaniu?
Fizycznie czy manualnie zawsze jest podział ról na pilot flying, pilot non-flying, czyli pilot lecący, Tym razem w tej sytuacji zdecydował kapitan i była to też jego decyzja jak najbardziej świadoma. I pilot non-flying, w tym wypadku first officer, czyli drugi pilot,
first officer robił takim
pomaga, sposób? Wykonuje polecenia, które podaje kapitan, czyli moment, kiedy trzeba wypuścić klapy, moment, kiedy trzeba te klapy wypuścić na dalsze. Wypuszczanie podwozia awaryjnie też odbywa się z checklistą, którą first officer czy drugi pilot czyta i sprawdza, które systemy trzeba poprzełączać, w jaki sposób je poprzełączać, żeby próbować to podwozie w tym wypadku wypuścić.
Na koniec słyszałem, że te Boeingi to one tak jak jakiegoś czasu tak niezbyt dobrze działają. To jest prawda, że tam się zdarzają?
Absolutnie się nie zgodzę. To jest jak każde urządzenie. Nie można tego przyrównywać do samochodu absolutnie. Przeglądy techniczne i kontrola techniczna nad samolotami jest prowadzona w zupełnie inny sposób. Każdy z nas jeździ samochodem i wymienia część, jeśli ona mu się popsuje, tak? W lotnictwie jest tak, że każda część zabudowana na samolocie ma swój resurs i bez względu na jej stan techniczny mija ileś godzin.
Papa Aero, tak? Jakiś podobno jest.
To może więcej jest opowieści takich, które wywodzą się z plotek. Samoloty, ja jestem takim człowiekiem, który podchodzi do tych urządzeń może tak z odrobiną poczucia, że każde urządzenie ma duszę. Jedne lubimy bardziej, drugie lubimy mniej. Papa Charlie był naszym ulubionym samolotem, bo latało się na nim świetnie. Papa Echo może troszkę mniej ze względu, nie wiem, na swoje pochodzenie, że nie był do końca od początku w takim wyposażeniu zakupiony, jak lot sobie go wymarzył. Dlatego może na początku się zdarzały jakieś tam usterki, które nie, że występowały w locie, ale utrudniały pracę, żeby przygotować go na ten lot, żeby on mógł wylecieć o czasie.
A panu się też usterki zdarzały?
No zdarzały się. Zdarzają się zawsze, to są tylko maszyny, tylko urządzenia, także usterki bywają. Osobiście na poprzednim typie samolotu zdarzyła nam się awaria silnika, która naprawdę przebiegła modelowo i to lądowanie też odbyło się naprawdę całkiem spokojnie, bez stresowania pasażerów i życzyłbym odpukać każdemu lotnikowi, że jeśli mu się trafi usterka, a statystycznie może się trafić, żeby ona była tak łagodna i tak przebiegła, rozwiązanie tej usterki przebiegło tak łagodnie, jak to miało w miejsce w moim przypadku. Boeing jest takim tak przyjaznym samolotem dla pilota, który już parę godzin spędził w powietrzu, jak się weźmie go, jak my to mówimy, w ręce, czyli wyłączy się autopilota, lata się tym samolotem manualnie, jest naprawdę bardzo poprawnym, bardzo przyzwoitym samolotem i jedna rzecz, o której trzeba zawsze pamiętać, to jest to, że jest jego duża masa i duża bezwładność, także to nie będzie mały samolocik, który bardzo szybko będzie reagował na stery. Boeing, powiedziałbym, lata dostojnie, tak? I o tej jego dostojności trzeba pamiętać, no i to było widać przy tym lądowaniu, że z zachowaniem tej dostojności i szacunku dla Boeinga to lądowanie nawet na brzuchu odbyło się po prostu koncertowo i rewelacyjnie.
Znają się panowie z panem Tadeuszem Weną?
Tak, znamy się. Latałem z nim wielokrotnie. Polataliśmy sobie nawet na swoich pierwszych lotach praktykanckich, kiedy byłem wprowadzany na long haul. Miałem kilka lotów z nim jako instruktorem, a później w pracy może niezbyt często, bo ta rotacja tak wygląda, że można nie latać z kimś przez parę lat, ale z panem Tadeuszem akurat lecieliśmy kilka razy wspólnie.
Proszę go serdecznie pozdrowić przy najbliższej okazji.
No, mam nadzieję, że nam się uda spotkać i dotrzeć do siebie. Wiadomo, teraz będą oblegani pewnie, ale na pewno pozdrowię i na pewno go uściskam. Pogratuluję mu tak wspaniałego lądowania i tak wspaniałej akcji przeprowadzonej z całą załogą.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Bartosz Jaskulski, pilot lotu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.